Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Kornelia Młynarczyk
i Natalia Kozielska. Tematem dzisiejszej audycji jest nauczanie historii w polskich szkołach z naszej, już studenckiej perspektywy.
Czy wiedza historyczna jest nam potrzebna na obecnym etapie życia i jak wspominamy lekcje z tego przedmiotu?
O tym i o innych aspektach zajęć z historii porozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są Jakub Jóźwiak.
Dzień dobry.
Oraz Jan Królewski.
Witam Państwa.
Zacznijmy od początku, a mianowicie od domu rodzinnego. Opiszcie pokrótce podejście Waszych rodziców do wychowania w kontekście patriotyzmu i zamiłowania do historii.
Mnie to już od najmłodszych lat było, że rodzice wpajali właśnie naukę historii, naukę własnego narodu. Cytowali też Piłsudskiego, który mówił, że naród, który nie zna swojej przeszłości, nie ma prawa do teraźniejszości i nie zasługuje na przyszłość. Więc to też wynikało, że to jest takie poczucie tworzenia też wspólnoty, więzi narodowej. U mnie to też było tak, że urodziłem się w Grecji, więc mieszkałem przez pewien czas za granicą, więc musiałem dwie historie się uczyć, grecką i polską, które nie pokrywają się zbyt często. Już to dopiero w XXI wieku, na przykład ze względu na II wojnę światową. Więc był taki okres, że trzeba było dwie historie uczyć się w tym samym czasie, ponieważ chodziło się do dziennej greckiej szkoły i do zaocznej polskiej.
Janku, jak to wyglądało u Ciebie?
W moim przypadku również to był proces od samego dzieciństwa prowadzony ze strony i moich rodziców, i moich dziadków. Doskonale pamiętam i te wszystkie patriotyczne pieśni, które były mi śpiewane jako dziecko. To było coś niesamowitego przy wizycie właśnie u dziadków i patriotyczne pieśni i różne historie. Mój dziadek nawet napisał swoje wspomnienia ze swojego dzieciństwa, wspomnienia z tego, co się działo w nim w trakcie II wojny światowej, które poświęcił właśnie dla nas, dla wnuków. Czyli to było specjalnie dla nas napisał taką książeczkę dotyczącą swojej przeszłości i swoich własnych przeżyć związanych z wojną. Więc ten aspekt i Polski, i historii Polski, i przemian, które jakby miały miejsce w Polsce, wyjście z komunizmu, opowiadanie właśnie, jak to wyglądało za czasów komunistycznej okupacji, gdy Polska była właśnie zniewolona. To wszystko u mnie miało miejsce. O tym wszystkim jakby rozmawialiśmy, to pamięć o tym była jakby żywa cały czas w moim dzieciństwie.
W obu przypadkach ta historia miała miejsce w waszych domach. Zatem czym dla was personalnie ona jest? Historia. Historia naszego narodu, zakreślając bardziej.
Historia jest, ja bym nazwał, wiedzą konieczną. Jest wiedzą konieczną dla nas jako osób, jako obywateli, jako Polaków. Powinniśmy być świadomi swojej własnej historii, świadomi tego, jakie przemiany miało miejsce, świadomi tego, w jaki sposób działa państwo, w jaki sposób działało społeczeństwo, świadomi tego, ile musieliśmy poświęcić, aby i posiadać niepodległą Polskę i tego, ile jako my, jako obywatele, do czego jesteśmy zobowiązani. Historia jest również, przede wszystkim nauką o ludzkich błędach. Uczmy się na błędach, uczmy się na tym, co się nie udało, przypatrujmy się temu, co wyszło nam na dobre.
Tym bardziej, że jest też znane powiedzenie, jeżeli ty sam nie będziesz dbał o swoją historię, to nikt o nią nie będzie dbał i można ją zafałszować szybko. No na przykład u nas jest, jeśli chodzi o Holokaust na przykład, albo przepisywanie, że Polacy byli antysemitami, no przecież najwięcej nagrody sprawiedliwej wśród narodów zdobyli Polacy, którzy często ryzykowali swoje życie i życie swojej rodziny, żeby ratować Żydów. Innym przypadkiem też jest, że rzeź wołyńska dopiero teraz jest jakoś nagłaśniana, a przez kilkanaście lat było przemilczane przecież.
Zatem dla ciebie historia jest czymś, co... No właśnie, czym jest dla ciebie historia? Tak może jednym słowem, dwoma słowami, jak byś to ujął? Bo podałeś przykłady, co daje historia, jaką wiedzę. A dla ciebie osobiście?
Z jednej strony pasją, ponieważ od najmłodszych lat się interesuję historią, szczególnie, że kiedyś interesowałem się bardzo historią Rzymu. Ale najlepsze było to, że więcej dowiedziałem się na przykład o armii rzymskiej grającej w gry strategiczne typu Rome Total War, niż właśnie z książek, które czytałem. Ale na przykład jeśli chodzi o życie kulturalne, no to jak najbardziej książki się tutaj przydały.
Dziękujemy Wam za ten początek. Teraz zapraszamy na piosenkę i wracamy tuż po. Stone.
świat mija twej wolności, wśród burzliwych czasów twych, by znów móc powiedzieć głośno: nie oddamy Polski, nie. Jak cię kochać ma ojczyzno, jak ogarnąć piękno twe, zbudźmy głosy naszych sumień, by nie stracić nigdy cię. Dziś nie czas na ideały, czasem taki słychać głos, jednak świat bez ideałów pusty jest jak pusty dom. To Bóg, honor i ojczyzna, drogowskazem będą nam, drogowskazem będą nam. Wlej, Maryjo, w nasze serca wiarę w nowy, lepszy świat, aby prawda zwyciężyła, aby miłość rosła w nas. Pogubieni są dziś ludzie, co jest dobre, a co złe, odpowiedzi ktoś już dał nam, drogą prawdy idźmy.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o historii. Opowiedzcie teraz proszę o swoich szkołach podstawowych i realizowanych tam zajęciach z historii. Jakie wspomnienia pojawiają się w waszych umysłach w pierwszej kolejności?
Jeżeli chodzi o edukację, o tutaj ten system edukacji, nie wiem jak to wygląda dokładnie teraz. Wiem, mogę powiedzieć właśnie jak to wygląda w moim przypadku. Zajęć z historii nie wspominam jako coś, co miało miejsce bardzo często. Uważam, że tego było za mało. Nie widzę też w tym takiego, jakbym powiedział, wystarczająco dobrze prowadzonego przedmiotu. To chodzi przede wszystkim o czas. Materiału jest niesamowicie dużo, a czas przeznaczony jest zdecydowanie za mały. Szczególnie w przypadku, gdy u mnie było to tak, że edukacja tak naprawdę taka ściśle historyczna została ucięta w okolicach liceum. Ze względu na to, że później nieco inaczej wyglądał ten system, ze względu na to, że byłem w liceum plastycznym. W wyniku czego historia była prowadzona tak naprawdę tylko do pierwszej liceum. I do tej pierwszej liceum cały czas mieliśmy powtórki i wszystko się kończyło tak naprawdę i w podstawówce, i w gimnazjum, i właśnie w liceum na roku 1945, czyli na końcu II wojny światowej, później była wielka pustka, nie wiemy co się dalej działo. Dobrze była natomiast prowadzona w liceum plastycznym nauka historii sztuki. To tutaj muszę przyznać, że to znacznie lepiej wyglądało, ale to też ze względu na ilość czasu. No bo nie da się nauczyć takiego materiału bardzo szybko. To.
I na ukierunkowanie, prawda?
Zgadza się.
A powiedz mi Janku, czy ty miałeś taki przedmiot jak historia i społeczeństwo później? czy to nie było u Ciebie? Bo wiem, że w obecnej podstawie programowej po pierwszym roku kończy się historia, jeżeli nie jesteś ukierunkowany na historię w liceum, a później wchodzi taki przedmiot jak historia i społeczeństwo.
Nie mogę nic o tym powiedzieć.
Nie było u Ciebie? To najwyżej się
było, aczkolwiek to też chyba nie było prowadzone przez wszystkie lata liceum i program tam prezentowany nie był ani o historii, ani o społeczeństwie.
Myślę, że to właśnie związane z tym, w jakiej szkole byłeś, że to była szkoła plastyczna, czyli byłeś ukierunkowany na sztukę, na plastykę, tak?
Tak.
Mam się rozumieć. A Kuba, jak w Twoim przypadku, na jakim Ty profilu byłeś i jak u Ciebie to wyglądało?
Ja byłem w liceum ogólnokształcącym i od razu wybrałem kierunek właśnie humanistykę, więc miałem historię rozszerzoną, ale jak pytałem się znajomych, którzy wybrali, załóżmy, nauki ścisłe, a oni mieli akurat właśnie ten przedmiot historię i społeczeństwo, jak to wygląda, to było tak naprawdę takie zapchaj dziurę. Coś tam niby o historii, coś tam niby z wiedzy o społeczeństwie, więc nie wiadomo było, o co chodzi dokładnie.
A nie miałeś takiego wrażenia, ponieważ no, ja też byłam na kierunku humanistycznym w liceum, no i również miałam historię rozszerzoną. Nie miałeś takiego wrażenia, że no wiadomo, z racji tego, że była to historia rozszerzona, dużo było takich pobocznych wątków, według mnie mało znaczących, mało wnoszących do wiedzy. Natomiast tak jak Jan wcześniej wspomniał, wiedza, tak było tak tego dużo materiału, potrzebnego, niepotrzebnego, to już należy do osobistej oceny każdego, że właśnie ten etap po II wojnie światowej, on był tak skrócony i tak szybko poruszony, że nie zostawało w ogóle na niego czasu. Czy u Ciebie też tak było?
Zgodzę się z tym, bo na przykład historię Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli ten okres już po II wojnie światowej, omówiliśmy w ciągu godziny, półtorej, gdzie tam było 50 lat tak naprawdę około. I trzeba było opisać właśnie wydarzenia z 56 w Poznaniu, 68 w Warszawie, wydarzenia grudniowe na Pomorzu, wydarzenia w 76, wprowadzenie stanu wojennego, w ogóle powstanie Solidarności. Tak naprawdę w godzinę, półtorej trzeba było to wszystko zmieścić. Jeszcze zapamiętywać te najbardziej znane postacie, na przykład Janek Wiśniewski z wydarzeń grudniowych z 70, Lech Wałęsa oraz inni działacze Solidarności. Wprowadzenie stanu wojennego, no to wiadomo, generał Jaruzelski i Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Więc tak naprawdę półtorej godziny na prawie 50 lat omówienia, no to zdecydowanie za krótko.
Tak, zdecydowanie się zgodzę. Pamiętam, że moją bolączką właśnie było to, że tak najmniej rozmawialiśmy o Polsce i najmniej uczyliśmy się o Polsce, a bardzo dużo o tych naszych sąsiadach, pobocznych państwach. A jak wspominacie swoich nauczycieli? Bo to też jest bardzo ciekawa kwestia. Historia, no to myślę, że od podstawówki się zaczyna. Mhm. Podstawówka, gimnazjum, no i liceum.
U mnie na przykład w podstawówce, w trzeciej podstawówce, to była pani, która bardzo się skupiła na życiu Neandertalczyków i tak dalej. A na przykład mało wiedzieliśmy o początkach Polski. Ewentualnie coś tam powiedziała, że no w 966 Mieszko I przyjął chrzest. Uznaje się to za początek istnienia państwa polskiego. Ale to było takie rzucane ogólnikami tak naprawdę, więc dla mnie taka poważna historia się zaczęła dopiero w liceum, jak się zdecydowałem też wziąć historię rozszerzoną.
A jaka jest różnica nauczania historii w Polsce, a poza Polską, poza granicami w Polsce?
W Grecji na przykład to bardzo się skupia na historii własnego kraju, tym bardziej, że Grecja ma bardzo bogatą przeszłość, szczególnie antyk, gdzie wszystkie te miasta polis, wojny peloponeskie albo inne wojny. I bardzo też kładzie się nacisk na cesarstwo bizantyjskie, ponieważ to jest taka chluba narodu greckiego. I dopiero od 1453, kiedy Konstantynopol upadł, do 1821, kiedy Grecy wznieśli swoje powstanie przeciwko Turkom, jest taka trochę czarna dziura. Nie wiadomo tam do końca, co się dzieje. Dopiero od momentu zrywu tego narodowego znowu zaczynamy dużo informacji zyskiwać. Grecy na to na przykład kładą mocny nacisk, żeby znać własną historię, chociaż wiedza ogólna, no nie powiem, że jest na wysokim poziomie. A jeśli chodzi o polską, no to trochę ubolewam, że nie znamy na przykład słowiańskich mitów, słowiańskiej mitologii. Znamy grecką, egipską, rzymską, a na przykład naszej własnej rdzennej, to co wierzyli nasi przodkowie, mało kto wie.
Bo zabrakło na to czasu, czy zabrakło na to pomysłu?
Myślę, że zabrakło na to pomysłu. Na przykład ostatnio spotkałem moją nauczycielkę z języka polskiego, która pisze teraz pracę doktorancką o demonologii w mitach słowiańskich. Warto zaznaczyć, że demony w mitologii słowiańskiej to nie są tylko te złe upiory, które się kojarzą ze względu na chrześcijaństwo, ale to też były te, nazwijmy to, dobre upiory, które miały nas bronić.
Istoty duchowe. Prawda. A jakie są twoje wspomnienia związane z nauczycielami, Ania?
Ja tutaj nie chcę wsuwać oskarżenia wobec jakiegokolwiek z moich nauczycieli. Też mi się wydaje, że to nie możemy tutaj też stworzyć takiej wizji, że wszyscy historycy to wszystko zło w tych szkołach.
Absolutnie nie możemy, bo ja jak najbardziej chcę teraz pozdrowić swoją nauczycielkę z historii z liceum, panią Danutę Kaszlej. Niesamowita osobowość, niesamowita inspiracja. Tak więc istnieją faktycznie ludzie, którzy są pogrążeni w swojej pasji, którzy też potrafią znaleźć swoją drugą połówkę, tak jak pani wspomniana, pani Danusia, która też podziela ich pasję i wspólnie potrafią dążyć ku temu, żeby naprawdę odkrywać jak najwięcej tajników historii i inspirować młodych ludzi.
I tutaj myślę, że pasja to jest słowo klucz, które nad którym my się możemy chwilę skupić, skoro właśnie widać, że czasu i tak nie starczy na omówienie wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie omówić w szkołach wszystkiego. Istotne jest to, aby na pewno ten czas zwiększyć, aby rozszerzyć te możliwości, ale i tak nie będziemy w stanie objąć wszystkiego. To jest po prostu niemożliwe. Zatem tak patrząc na sam system, powinniśmy tutaj dążyć przede wszystkim do takiego swoistego zanimowania młodych, jakby sprawienia, że oni sami będą chcieli sięgać po tą historię, że oni będą nią zainteresowani, że ta pasja ze strony mistrza przejdzie na ucznia.
No właśnie, bo często jest tak, że jeżeli widzimy nauczyciela z pasją, który podchodzi do tego całym sercem, to przenosi to na uczniów, że uczniom się po prostu chce. Ja pamiętam, z historii miałam wspaniałych nauczycieli. Dlatego też myślę i z języka polskiego również, dlatego też wybrałam chyba przedmiot humanistyczny i poszłam w tą stronę. Pamiętam taką dygresję tutaj dam a propos nauczycieli, że bardzo lubiłam chemię, bo miałam wspaniałą nauczycielkę z języka chemii. No natomiast później mi się trafiła taka nie za bardzo, która chyba mnie nie lubiła. I od tamtego momentu chemia była moim największym wrogiem, więc myślę, że tutaj od nauczyciela bardzo dużo zależy, jak my, uczniowie, podchodzimy do danego przedmiotu. Dziękujemy wam na ten moment. Robimy sobie chwilę oddechu, zapraszamy na piosenkę i tuż po wracamy z podsumowaniem.
Jak najdalej stąd, gdzie nie sięga ból i nie sięga wzrok, aby przestać czuć, aby przestać łkać i zapomnieć, jak nieludzki bywa świat. Nasz piękny świat, na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zatrzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie legł w gruzach. Nasz piękny świat, płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zatrzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien i wśród nas, by ptaki nie porzucały swoich gniazd. Nie czekaj, aż spalą twój dom. Zbyt piękne jest życie, zbyt piękny jest świat. Więc patrząc w lustro, nasz piękny świat, na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zawsze
przyjrzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie lec w gruzach. Nasz piękny świat, płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien istnienia był ten świat. Jeśli kiedyś zabiorą wszystko, co masz, a ciężar losu przygniecie twój kark, i kiedy zwątpisz, że jeszcze chcesz żyć, nie stracisz siebie i nie stracisz duszy swej.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny. Dzisiaj rozmawiamy o lekcjach historii. Jaki według was wpływ ma nauka historii na istnienie całego narodu, całego społeczeństwa?
Im bardziej rozbudowane są te zajęcia historii, im większa wiedza historyczna, tym większa świadomość narodu. Jeżeli naród jest świadomy swojej historii, jest świadomy tego, jak konkretne działania wpłynęły na to, co się dzieje teraz. Jeżeli jest świadomy tego, że nie jest wyjęty z historii, że wszystko nadal się dzieje, że mają miejsce właśnie nadal wydarzenia historyczne, wagi historycznej, wówczas naród świadomy znacznie jest w stanie lepiej się ukształtować, jest lepiej w stanie dostosowywać się do sytuacji, lepiej wyciąga wnioski, potrafi unikać pewnych błędów, które się pojawiły w przeszłości. Jest również wagi swoich działań. Wie, że jego działania wpłyną na to, co będzie w przyszłości.
Wiedza historyczna też służy po to, żeby nie zaliczać różnych wpadek. Na przykład pamiętamy wypowiedzi polityków z lokalnego podwórka, na przykład o padających imperiach w szczycie swej chwały, albo na przykład o nowych uroczystościach typu sześciu króli.
Albo o dinozaurach.
Albo jak ludzie właśnie rzucali kamieniami w dinozaury. Więc wiedza też ma posłużyć, żeby zapobiec właśnie takim wpadkom. Na przykład też nie wiedziałem, że mieliśmy Jana Pawła III. Ja słyszałem tylko, że był Jan Paweł I i Jan Paweł II, więc nie wiem, może są jakieś luki historyczne. Ale chodzi też o to, żeby potem mieć argumenty, żeby jak wchodzimy w polemikę dyplomatyczną, żeby mieć argumenty przygotowane, żeby na polemiki. Na przykład teraz nam się zarzucało antysemityzmie, że pomagaliśmy Niemcom w trakcie II wojny światowej. No to powinniśmy mieć już przygotowane parę wypowiedzi albo dane, gdzie pokazują, że wcale tak nie było, że było wręcz przeciwnie. Albo na przykład jeżeli toczymy dyplomację z Ukrainą, jeżeli chcemy, żeby były to na dobrych relacjach i oparte na prawdzie, no to musimy powiedzieć, że Polacy może też zawinili, no bo to nie jest tak, że tylko jedna strona zawiniła, ale rzeź wołyńska no to głównie dzieło ukraińskich nacjonalistów. Co dziwo, nie mordowali tylko Polaków, ale też mordowali Ukraińców, którzy bronili Polaków albo ich ukrywali.
Słowem, wiedza historyczna jest bronią i zarazem tarczą przeciwko manipulacjom, przeciwko ideologii, która i ideologie zawsze tworzą własne wersje historii. Teraz mamy do czynienia z wieloma ideologiami, z właśnie wojną przeciwko kulturze łacińskiej. Więc na pewno ta wiedza historyczna jest w stanie nam pomóc i w tej walce, a zarazem wykazać pewną drogę tego, co faktycznie, do czego prowadzi, jakie są konsekwencje konkretnych działań.
W Brukseli na przykład, jak byłem w zeszłym roku na stażu, to poszedłem do Muzeum Historii Europy. Jest taki budynek niedaleko Parlamentu Europejskiego I tam mnie zdziwiło, że jak już opowiadamy XX wiek, kiedy się to otworzyły te totalitaryzmy typu faszyzm, nazizm, komunizm, postaci Józefa Piłsudskiego jest obok Adolfa Hitlera. Nie wiem, czy to miało posłużyć, że Piłsudski też był totalitarystą, jakimś, nie wiem, faszystą czy coś. Nie wiem. Zresztą też różnica, kiedy przejęli władzę, jest mała. Na przykład Piłsudski, wiadomo, marzec, przewrót majowy w 1926. Adolf Hitler przejął władzę dopiero w styczniu 1933, więc jest pewna różnica.
I tutaj pojawia się słowo klucz prawda. Historia powinna opierać się tylko na prawdzie, bo inaczej nie jest historią, prawda?
A wiadomo, też są interesy. Każdy naród ma swoje interesy i nie zawsze posługuje się historią w celu...
Łatwo jest też zmanipulować, tak, przyszłość. Ukryć pewne fakty.
No na przykład znowu jeden polityk z polskiego podwórka powiedział, że Piłsudski dokonał przewrotu w maju 1939, bodajże jakoś tak to było, kiedy Piłsudski zmarł w 1935, więc... 4 lata różnicy, jakoś tak to było.
Różnie można interpretować przeszłość. Każdy, jaką ma wiedzę, tak się wypowiada. Powiedzcie mi, już przechodząc do końca, jaki okres w historii chcielibyście, takim waszym może trochę marzeniem by było, żeby bardziej był poruszany na tych lekcjach? Który wybrany?
Ja uważam, że przede wszystkim XIX i XX wiek. I to uważam to za pewną konieczność. Ze względu na to, że obecny XXI wiek jest tak naprawdę dzieckiem wszelkich wydarzeń, które miały miejsce w XX wieku, ale aby zrozumieć to, co się działo w XX wieku, również trzeba poruszyć właśnie XIX wiek. Więc przede wszystkim myślę, że ten okres historii powinien być tutaj bardziej zauważony i bardziej poruszony.
Jakubie?
Dla mnie na przykład to szczególnie powinniśmy się skupić na międzywojnie, bo tam na przykład dużo się działo, przewrót majowy, ale też warto zaznaczyć, że Piłsudski poprowadził wojska polskie przeciwko armii bolszewickiej, kiedy toczyła się Bitwa Warszawska. Innym też względem można poruszyć trochę kampanię wrześniową i ogólnie jak działało polskie podziemie. No wiemy, że była Armia Krajowa, były różne konspiracje, KEDW na przykład, generała Nila. Ale znamy to tylko ogólnikowo. Fajnie byłoby na przykład opowiedzieć bardziej przebieg powstania warszawskiego. Wiemy, że to jest naszą chlubą. No ale wiemy tylko, że trwało 63 dni, że skończyło się katastrofalnie dla Warszawy. Wywóz iluś tysięcy ludzi.
My się w naszym środowisku, znaczy ja z moimi znajomymi czasami śmiejemy, że współczujemy tym przyszłym pokoleniom, które będą musiały się uczyć jeszcze tego, w jakich my teraz czasach żyjemy. Mówię, bo to, ile my mieliśmy postaci do nauczenia, każdy, prawda? Jak sobie przypomnimy, to jedno, a teraz co się dzieje, oni też będą musieli się tego uczyć. Nas już to nie będzie dotyczyło, bo my w tym żyjemy, ale oni też będą musieli do tego sięgnąć i myślę, że nie będzie chyba im łatwo.
A przynajmniej powinni, a czy będą, to już zobaczymy. No, liczymy, że będzie to kontynuowana nauka historii, że się nie zmieni w międzyczasie. Już.
Ale to jest piękne, że właśnie ta twoja wypowiedź, Kornelio, jest świetna w tym kontekście, że tworzymy historię. Każdy z nas, każde pokolenie tworzy własną historię.
Myślę, że to jest chyba idealnym podsumowaniem. Tak.
Także czas na pozdrowienia. Jakubie?
Ja chciałbym przede wszystkim pozdrowić panią Katarzynę Hajewską, która prowadziła zajęcia z historii, z wiedzy o społeczeństwie właśnie w liceum, kiedy zdecydowałem się na historię rozszerzoną. Naprawdę dużo czasu włożyła w to, żeby dobrze podejść do matury, więc jestem jej w pełni wdzięczny za to i chciałbym ją serdecznie pozdrowić.
Janie?
Ja przede wszystkim pozdrawiam rodzinę z moimi rodzicami oraz moją babcią, której bardzo wiele zawdzięczam i której bardzo dziękuję, że miałem okazję również w taki sposób się rozwijać, w taki sposób doświadczać polskiej historii.
Ja również pozdrawiam moją nauczycielkę, panią Danusię Kaszlej, razem z mężem. I dziękujemy za wspólnie spędzony czas, tak naszym gościom, jak i wam, drodzy słuchacze. Zapraszamy już za tydzień o stałej porze.
O stałej porze i oczywiście pozdrawiamy wszystkich nauczycieli historii i życzymy wytrwałości i pogłębiania pasji.
Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Pokój gościnny.